Czekajcie, szczęść Wam Boże. Jak to mówił ksiądz Marek, mówi się tutaj śmiesznie, bo głównymi słuchaczami są ci ludzie z historii, z jakiegoś, nie wiem którego, XVII wieku chyba, XVIII może, którzy słuchają mnie, przypominając sobie... Tak, jeszcze bliżej. Trzeba połknąć ten mikrofon, a mikrofon połknie nas. Nie. No, dziękuję bardzo księdzu Markowi za zaproszenie. Czuję się oczywiście trochę zakłopotany w waszym szerokim gronie i to w ścisłym sensie szerokim, bo tutaj trzeba patrzeć albo w jedną stronę daleko, albo w drugą, więc ta sala jest dużo szersza niż węższa, co nieco oczywiście utrudnia mówienie, ale wam niestety także utrudnia słuchanie i bardzo wam z tego powodu współczuję. Na szczęście tutaj jest ten ekran, który powoduje, że mamy minimalny kontakt wzrokowy, przynajmniej w jedną stronę. Wy możecie patrzeć na mnie, a ja muszę patrzeć w kamerę, prawda, żeby było widać. Otóż, moi drodzy, chcę wam powiedzieć kilka słów. Tak, ma to być jakieś 40 minut, to nie tylko kilka, to trochę więcej. O tym, jak wiara w Boże miłosierdzie spotyka się z pokutą w Kościele. Ale nie zamierzam robić jakiejś analizy praktyki duszpasterskiej, tylko chcę wraz z wami przeprowadzić rozważanie raczej teologiczne, które potem doprowadzi nas do pewnych wniosków praktycznych, ale one jakby będą pod koniec, bo najważniejsze to nie jest to, jak my w konkretnej praktyce Kościoła stosujemy jakieś techniki, tylko najważniejsze to jest, co my przeżywamy w wierze. I potem dopiero się zastanawiamy, jak to wyrazić, żeby stało się to komunikatywne dla ludzi, którzy przychodzą do Kościoła. Tę naszą refleksję, ponieważ kończymy dzisiaj drugi tydzień Wielkiego Postu, chcę połączyć z głównymi Ewangeliami wielkopostnymi, które już mamy za sobą. Ta pierwsza główna Ewangelia to kuszenie Pana Jezusa na pustyni, a druga to przemienienie na górze Tabor. Przypomnijmy liturgicznie, że niezależnie od cyklu A, B czy C, zawsze te dwie Ewangelie stanowią myśl przewodnią pierwszych dwóch niedziel Wielkiego Postu. Co wtedy się dzieje? Najpierw przy kuszeniu Pana Jezusa wielokrotnie diabeł stawia to pytanie, czy to wyzwanie, jeżeli jesteś Synem Bożym. Ale jeżeli jesteś Synem Bożym, to diabeł mówi, zrób to, co ja ci każę. A tymczasem Jezus odpowiada, że być prawdziwym Synem Bożym to słuchać tylko Ojca. Ale nie tylko słuchać, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. To nie tylko słuchać Ojca, ale spełnić Jego wolę do końca. Bo wolą Ojca było, żeby Syn Boży stał się człowiekiem. I przez tę chwilę się zastanówmy, czego żądał szatan od Jezusa podczas tych trzech kuszeń. Chciał, żeby Jezus pozostał Synem Bożym. Jako Syn Boży może zamienić kamienie w chleb albo może rzucić się z narożnika świątyni. Ale za wszelką cenę szatan chciał uniknąć tego, żeby Jezus pokazał swoje człowieczeństwo. że jest zupełnie zwykłym człowiekiem, który jest głodny i który z powodu głodu cierpi. Albo jest zwykłym człowiekiem, który stojąc na narożniku świątyni boi się skoczyć w dół. I oto Jezus, odrzucając pokusy szatana, pokazuje, co to znaczy być prawdziwym Synem Bożym do końca. To znaczy być człowiekiem i Bogiem. I w ten sposób na samym początku Wielkiego Postu poznajemy, że jest to czas, w którym najpierw Jezus objawia siebie jako prawdziwy Syn Boży. I to Syn Boży wierny człowieczeństwu do końca. On potem rozjaśni to objawienie na Górze Przemienienia, kiedy pokaże swoje lśniące szaty i blask swojej chwały. W inny sposób pokaże uczniom, że jest prawdziwym Synem Bożym. Ale co to znaczy dla nas? Bo to wszystko, co mówimy, to na razie są takie prawdy zewnętrzne, które docierają gdzieś z zewnątrz do nas i mają nas obudzić. Ale przecież wiemy, że objawienie Boga i zwłaszcza objawienie Jezusa i Jego synostwa Bożego, to nie jest prawda zewnętrzna względem nas, tylko to jest prawda naszego wnętrza. Wielki Post jest czasem, w którym my sami odświeżamy, odnawiamy tę pokorną świadomość wiary, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy. Jeżeli Jezus, Syn Boży, objawia nam swoje synostwo, to nie po to, żebyśmy się czegoś dowiedzieli z zewnątrz o Nim, powtórzyli jakieś zdanie, jakąś formułę, tylko żebyśmy przez pewną wewnętrzną harmonię albo przez taki rezonans wiary w głębi naszego serca powiedzieli, że to przecież jest objawienie, które nas dotyczy. Jezus objawia nie tylko siebie jako Syna Bożego, ale On objawia nam to, kim jesteśmy. Tak jak to wypowiada ten głos na Górze Tabor: Ty jesteś mój Syn umiłowany. Przecież to jest powiedziane w końcu do każdego z nas. Myśmy to pierwszy raz usłyszeli, zazwyczaj nieświadomie, w chwili chrztu. To powiedzenie, ja Ciebie chrzczę, oznacza od Boga, Ty jesteś moja córka, Ty jesteś mój Syn umiłowany. I w ten sposób te dwie Ewangelie niedzielne pokazują na samym początku Wielkiego Postu perspektywę naszego życia duchowego w tym okresie. Wpatrując się w prawdziwego Syna Bożego, który walczy z pokusą, bo jest prawdziwym człowiekiem oraz który objawia swoją chwałę w lśniących blaskiem szatach, my sami odkrywamy, kim jesteśmy w oczach Bożych. Jesteśmy powołani do duchowej walki ze złem i do pokazania na naszych obliczach blasku chwały naszego Ojca. I dlatego chwilka podsumowania tej pierwszej części. Do czego służy Wielki Post? Myśmy się przyzwyczaili do tego, że Wielki Post to jest taki czas, w którym trzeba się przygotować do świąt wielkanocnych, czyli pójść na rekolekcje, pójść do spowiedzi, ewentualnie wymyślić sobie jakieś postanowienie, jakieś umartwienie, wyrzec się pewnych przyjemności. Ale to wszystko, pomyślcie, często są bardzo zewnętrzne praktyki, które jeszcze nam nie mówią, do czego to wszystko służy w naszym życiu duchowym. O co tak naprawdę chodzi? Otóż w Wielkim Poście, przypomnijmy, chodzi o to, żebyśmy w noc paschalną, w czasie Wigilii Paschalnej, po wysłuchaniu czytań, wcześniej poświęceniu ognia, żebyśmy powiedzieli, że naprawdę wierzymy w Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Ale znowu, nie wierzymy zewnętrznie, czyli przyjmujemy za prawdę, że On zmartwychwstał. Tylko Wielki Post służy temu, żebyśmy w naszym sercu powtórzyli to, co stało się z Chrystusem, który umarł i zmartwychwstał. To znaczy, żeby w nas umierał stary człowiek, a rodził się prawdziwy Syn Boży. To znaczy, żeby powstawało w nas ożywione, odświeżone, na nowo zmartwychwstałe Boże Synostwo. I dlatego pewnym obrazem, który chcę wam pokazać, jest droga wielkopostna w postaci przejścia od marzeń o lśniącej szacie Pana Jezusa z góry przemienienia do kontemplacji płótna pogrzebowego Jezusa, noszącego ślady Jego męki i zmartwychwstania. Po co Pan Jezus prowadził uczniów na górę Tabor? Po to, żeby pokazać im blask swojej chwały. Ale słyszymy dalej, że oblicze Jezusa przepełniło się jakimś tajemniczym blaskiem, a Jego szaty stały się białe jak śnieg. I uczniowie nie bardzo rozumieli, co się dzieje, ale byli pełni podziwu dla tego widoku. I nawet, jak to ewangeliści zapisują, święty Piotr mówi, dobrze nam tu być, postawmy tu trzy namioty, zostańmy tutaj. A tymczasem Jezus po objawieniu uczniom swojej chwały sprowadza ich z góry Tabor i dalej prowadzi do góry w Jerozolimie, do góry swojej śmierci, do Golgoty, żeby pokazać, gdzie naprawdę i do końca objawi się Jego chwała. Oto chwała Jezusa objawia się nie najpierw i nie przede wszystkim na tej szacie, która lśni bielą na górze Tabor, tylko na tej szacie, w którą owinięte będzie Jego ciało po śmierci. I jak wielu z nas jest o tym głęboko przekonanych, tą szatą jest całun turyński, który możemy kontemplować, czy to bezpośrednio, czy to wpatrując się w jego kopie czy zdjęcia. Bo co mówi ta szata Jezusa, która owijała Jego ciało po śmierci? Ona mówi, że to jest prawdziwy Syn Boży. I mówi to zarówno w tej tajemnicy, jak ten wizerunek zachował przez wieki ślady męki Jezusa i ślady po gwoździach i po włóczni i po biczowaniu. Jak to możliwe, żeby ten wizerunek miał takie cechy, jakby powstał dopiero wtedy, kiedy to ciało wypromieniowało w tajemnicy zmartwychwstania? Oto całun pogrzebowy Jezusa to jest prawdziwa Jego szata ujawniająca, co to jest, kto to jest Syn Boży. Ale dalej, możemy to ciągle traktować jako pewną prawdę zewnętrzną wobec nas. Nawet pojechać do Turynu i oglądać, tak jak to niedawno było możliwe, bezpośrednio ten całun, albo modlić się przy nim, albo prześledzić najmniejsze jego szczegóły na doskonałych kopiach, które współczesna technika potrafi zrobić. Ale znowu, to nie o to chodzi, żeby potraktować całun pogrzebowy Jezusa jako zewnętrzny przedmiot nawet do rozważania. Tylko chodzi o to, żeby rozpoznać duchową prawdę, która w nas mówi, pyta, niepokoi i która w nas odwzorowuje to, co stało się w Jezusie. Kontemplacja śladów męki na całunie odsłania najpierw potęgę i przerażające okrucieństwo ludzkiego grzechu. W momencie, gdy patrzymy na tę szatę Jezusa, prawdziwego Syna Bożego, to mamy przed sobą jakby fotografię ludzkiej podłości, tego wielopostaciowego grzechu, który w formie okrutnego bestialstwa zapisał się na ciele Jezusa. I co wtedy możemy powiedzieć? Oczywiście tak jak już zapowiadał prorok Izajasz w pieśniach o słudze Jahwe, wtedy najłatwiej jest odwrócić wzrok i powiedzieć, że nie da się patrzeć na tak zmaltretowanego człowieka. Ale to jest coś głębszego, bo na ciele Jezusa ujawnia się, no jak na kliszy, jak na negatywie, wnętrze ludzkiego serca, które jest zdolne do tak potwornego zła. I wtedy, jeżeli powiemy, że ciało Jezusa zmaltretowane męką, to był zdeformowany człowiek, to powiedzmy, że i to jest właśnie wielkopostna prawda, którą mamy odkryć o nas samych. To jest właśnie ten dramat objawienia, który ma dotrzeć do naszych serc i powiedzieć, że rany Jezusa mówią o mnie, bo mój grzech sprawia, że jestem zdeformowanym człowiekiem, od którego ludzie najchętniej odwróciliby wzrok. I wtedy, gdy patrzymy na tę fotografię ludzkiej podłości na ciele Jezusa, to oczywiście musimy się zastanowić nad tym, do jakiego stopnia grzech potrafi zniszczyć nas. I to po pierwsze w tym sensie, że nas deformuje, to znaczy odbiera nam piękno syna, córki Boga. Ale po drugie także w tym sensie, że jeżeli na nas spada jakieś cierpienie czy jakaś postać zła, to jako pierwszy odruch mamy, żeby na zło odpowiedzieć złem. To znaczy, żeby krzywdę przeżyć tak boleśnie w sobie, że nie mogąc sobie z nią poradzić, przedłużamy łańcuch cierpienia, oddając krzywdę drugiemu człowiekowi. I to jest ten niestety znany i przerażający mechanizm, przez który zło powiela się w świecie jak jakaś potworna, toksyczna choroba, która niszczy ludzi z pokolenia na pokolenie, bo na zło umieją tylko odpowiedzieć następnym złem. I właśnie wtedy, kiedy wpatrujemy się w rany Jezusa na tej szacie Syna Bożego, uczymy się innego myślenia o złu i innego myślenia o grzechu. Pierwsza rzecz to co Jezus pokazał w czasie męki, w tych krótkich słowach, które wówczas wypowiadał, że jego cierpienie nie wiąże się ani z ukryciem tej prawdy, ani z jej zakłamaniem, ani z jej rozmyciem, tylko jego cierpienie jest nazwane słowami prawdy. Jak to wspaniale ilustruje na początku męki ta scena, kiedy żołnierz bije Jezusa w twarz i on go pyta, jeżeli źle powiedziałem, pokaż, co było złego, a jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Otóż Jezus na zło, które na Niego spada w sposób okrutny i niesprawiedliwy, reaguje powiedzeniem prawdy. Jak to chwilę później powtórzy przed Piłatem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. I Piłat, który wyprowadza Jezusa na zewnątrz i mówi, oto człowiek, sprawia, że Jezus daje świadectwo prawdzie. Prawdzie o swoim cierpieniu, o tej potwornej krzywdzie, którą doznaje w sposób niesprawiedliwy, żeby pokazać, jak ona jest wielka, ale żeby w zwierciadle jego cierpienia ludzie zobaczyli wielkość swojego grzechu. Jak to potem innymi słowy znowu powie na drodze krzyżowej, nie płaczcie nade mną, ale nad sobą i nad swoimi dziećmi, bo dzięki męce Chrystusa, my możemy odkryć wielkość naszego grzechu. Albo inaczej, pod koniec męki, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, bo to, co dzieje się z Jezusem, jest potwornym cierpieniem w odpowiedzi na potworne zło. I nagle pojawia się to właśnie słowo, Ojcze, przebacz im. Bo oprócz powiedzenia prawdy, Jezus również mówi tę jeszcze głębszą prawdę o przebaczeniu. Że właśnie wtedy, gdy grzech jest ujawniony w całej swojej sile, to jednocześnie spotyka się z Bożym miłosierdziem. I tutaj dochodzimy wreszcie do istoty naszego tematu. To jest spotkanie wiary w Boże miłosierdzie z pokutą Kościoła. To znaczy, na czym polega to spotkanie w Wielkim Poście? Polega najpierw na tym, żebyśmy odnowili w sobie to głębokie pragnienie, żeby nasze życie ludzkie stało się coraz bardziej spełnieniem powołania chrzcielnego, żebyśmy się stali synami i córkami Boga. Ale właśnie wtedy, kiedy wpatrujemy się w rany Jezusa, odkrywamy na samych sobie, jak bardzo obraz synostwa Bożego jest w nas zniekształcony przez grzech. I po to jest cały okres Wielkiego Postu, żeby zastanowić się nad swoim grzechem, ale nie w sposób schematyczny, ile razy zdarzyło mi się popełnić kolejne grzechy w ostatnim czasie, żebym się dobrze przygotował do szybkiej spowiedzi, bo długa kolejka. Tylko co w moim życiu dramatycznie zniekształca synostwo Boże? Co mnie zniewala, hamuje, przykuwa do zła i uniemożliwia radość w zaufaniu Panu Bogu całym moim sercem. I kiedy zobaczę ogrom swojego grzechu, to oczywiście pierwsza reakcja byłaby przygnębić się, powiedzieć, nie umiem z tego wyjść, nie mam siły, żeby to pokonać. I właśnie w tym momencie przychodzą te różne zachowania Pana Jezusa z Jego męki, które przypominają, że każde zniekształcenie człowieczeństwa znajduje w Jezusie potęgę miłosiernego przebaczenia. Innymi słowy, że Jezus tak jak na górze kuszenia zwyciężył w tym wewnętrznym głosie pokusy szatana, tak w momencie męki Jezus zwycięża siłę szatana w postaci grzechu i w postaci zła, które na niego spada, jeszcze większą siłą przebaczenia. I przed nami wtedy odkrywa się ta niezwykła perspektywa. Najpierw radosna i uwalniająca perspektywa, która mówi, że wszystko, co w nas zniekształca synostwo Boże, spotka się z przebaczeniem Jezusa. Że Jezus to naprawdę całym sercem przebacza. Innymi słowy, że tak jak to możemy ciągle kontemplować na śladach męki Pana Jezusa, Jego śmierć krzyżowa to jest spotkanie człowieczeństwa, które przyjęło grzech i cierpienie, bo Jezus jest cały jak pieczęcią, Jego ciało jest jakby pieczęć odcisnęła na Nim swoje znamie grzechu, ludzkiego grzechu, który potrafi być tak potworny. Ale właśnie ponieważ Jezus jest prawdziwym Synem Bożym, który jest do końca człowiekiem i jednocześnie prawdziwym Bogiem, to potworne cierpienie i niesprawiedliwość nie budzi w Nim zemsty, tylko budzi pochodzące od Boga życiodajne przebaczenie. I my najpierw mamy tego doświadczyć sami. Po to ostatecznie przychodzimy do spowiedzi, do sakramentu pokuty, żeby uwierzyć na nowo, że to, co w nas zniekształciło człowieczeństwo, nie wygrywa nad nami do końca, tylko wygrywa siła Bożego miłosierdzia. Ale dalej, jeśli doświadczę tej potęgi Bożego miłosierdzia i uwierzę, że każda rana Jezusa zapisana na całunie jest spotkaniem cierpienia z przebaczeniem, to jednocześnie zaczynam inaczej patrzeć na te różne rany mojego życia, które spadają z różnych stron przez ludzi nieuczciwych, kłamliwych, nieufnych albo po prostu nieświadomych tego, co robią. Bo ja także odkrywam, że jestem ofiarą różnych postaci zła, zakłamania, fałszu, nadużycia, nieuczciwości albo nawet fizycznego złego traktowania. I patrząc na Jezusa i na Jego rany i na siłę miłosierdzia, która w tych ranach jest obecna, to dlatego właśnie ten słynny obraz Bożego miłosierdzia to jest otwarte serce Jezusa. Ta chwila, kiedy żołnierz włócznią przebił Jezusowy bok, była momentem, w którym wytrysnęła krew i woda, ale pokazała się prawda o pełni Bożego miłosierdzia, że na tę najokrutniejszą śmierć krzyżową Bóg odpowiada przebaczeniem. Ale jeśli prawdziwy Syn Boży potrafił to przeżyć do ostatniego tchnienia, to nasze synostwo Boże, które otrzymaliśmy we chrzcie, pozwala nam również poprzez łączność z Chrystusem nabrać podobnej siły, żeby wszczepieni w Jezusa jak w krzew winny, żebyśmy umieli powtórzyć tę samą postawę w naszym życiu. To znaczy, żebyśmy się uczyli przebaczenia jako podstawowej i Bożego miłosierdzia w nasze życie. I wtedy się okazuje, że ciężarem, który nosimy w sercu, nie jest tylko głównej zasady wprowadzenia spowiedzi, ale ciężarem jest także nasza niezdolność do przebaczania. I to, że grzech innych ludzi nas tak strasznie drażni i wyprowadza z równowagi, że my jesteśmy cali podenerwowani, bo ktoś zrobił coś złego. A na to Jezus całym świadectwem swojej męki odpowiada, że również zderzenie ze złem w najgłębszym pokoju serca, tego serca, które do końca jest zdolne przebaczać. Żeby to jeszcze jednym obrazem zilustrować, to przywołam taki przykład, niestety nie mam pamięci do nazwisk, nie pamiętam nazwiska aktora, który dawał świadectwo po swoim udziale w filmie Mela Gibsona Pasja. może ktoś z was pamięta, taki aktor, który uważał siebie za bardzo dobrego aktora, spodziewał się, że może dostanie rolę na przykład świętego Piotra, ale nie dostał, dostał tylko rolę Barabasza, a zgodził się ją przyjąć i w wielu sekwencjach, w ciągu iluś godzin, wielokrotnie nagrywali tę scenę, w której Jezus zostaje skazany na śmierć, a Barabasz uwolniony. I on za którymś razem, patrząc na oczy aktora grającego Jezusa, ale nagle zdał sobie sprawę, że w tych oczach jest coś więcej. To nie jest tylko wzrok człowieka, który na niego patrzy z bliska, ale jest to wzrok Jezusa pełnego miłosierdzia, który w tej chwili, gdy dowiaduje się o swoim skazaniu na śmierć i o uwolnieniu tego Barabasza, nie nosi w sobie cienia nienawiści ani złości, ani zazdrości w stosunku do tego Barabasza, tylko obdarza go pełnym miłosierdzia spojrzeniem. I ten aktor to tak przeżył, że potem mówi, że przez długi czas nie mógł zasnąć, że go to ciągle niepokoiło, ciągle wracał myślą do tego. Rozważał to w swoim sercu i przeżył to tak głęboko, że zdał sobie sprawę, że jako katolik ochrzczony zaniedbał zupełnie swoje życie duchowe. Miał żonę, z którą nie miał ślubu kościelnego, miał kilkoro dzieci, z których żadne nie było ochrzczone. I on nagle w ciągu kilku tygodni wszystko to uporządkował. Wziął ślub kościelny ze swoją żoną, zadbał o to, żeby dzieci zostały ochrzczone i odkrył całą głębię swojego życia religijnego. Dlaczego? Dlatego, że dosłownie na sobie, co prawda przy scenie nagrywania filmu, ale odkrył potęgę miłosiernego spojrzenia Jezusa. To zwycięstwo Jezusa nad cierpieniem i grzechem. I dlatego, moi drodzy, na zakończenie chcę wam powiedzieć, że nasze przeżywanie pokuty w spotkaniu z Bożym miłosierdziem to nie jest kwestia pojedynczej, krótkiej praktyki pójścia do spowiedzi, tylko jest to kwestia głębokiej refleksji nad sensem naszego życia i nad ciężarem cierpienia i niesprawiedliwości, które na co dzień musimy nosić. Nigdy nie damy sobie z tym rady, jeżeli nie wgłębimy się w kontemplację męki Jezusa, w której cierpienie i zło zostaje zwyciężone miłosierdziem. Ale jeśli to zrobimy, to możemy być ufni, że krok po kroku Jezus poprowadzi nas drogą krzyżową naszego życia do odkrycia tej samej prawdy w nas, że nagle zło okaże się po prostu bezsilne, że nagle cierpienie okaże się po prostu jałowe, bez swojego zęba dramatu, bo ono się rozpuszcza w darze miłosierdzia. I wtedy, jeżeli dojdziemy taką wielkopostną drogą do wyznania wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego, zrozumiemy to, co zrozumiał święty Tomasz, gdy Jezus pokazał mu swoje ręce i bok. Że prawdziwa chwała Syna Bożego nosi na sobie rany pochodzące od ludzkiego zła i cierpienia. Ale że te rany nie są miejscem żalu i pretensji, tylko są miejscem miłosierdzia i nawrócenia. I my do tego jesteśmy powołani. Nie do tego, żeby nosić taką wymarzoną, nieskazitelną szatę, zupełnie białą, która nie ma żadnego śladu cierpienia i zła. Bo zawsze w naszym życiu pozostaną jakieś ślady tego, co złego nas spotkało. Ale my mamy nosić szatę Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który ślady zła i cierpienia zamienił na zwycięstwo miłosierdzia. Wtedy zrozumiemy dużo głębiej, co to znaczy wierzyć w zmartwychwstanie Jezusa. Bo to nie chodzi o to, żeby zmartwychwstanie Jezusa było kolejną prawdą wiary do wyznania. Tylko żeby zmartwychwstanie Jezusa było prawdą o nas samych. Jej odbiciem w naszym życiu tu na ziemi jest zwycięstwo miłosierdzia nad złem, do którego wszyscy jesteśmy wezwani. A żeby to zakończyć, zaproponuję jeszcze ostatni slajd. Nie wiem, czy pamiętacie, czy znacie. Myślę, że to na tyle znana pieśń, że przynajmniej część z was chętnie ją zaśpiewa. Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych, Jezu zmartwychwstały ze śladami męki. Ty jesteś z nami, poślij do nas ducha. Panie nasz i Boże, uzdrów nasze życie. To wtedy właśnie, jeśli te słowa możemy powiedzieć nie tylko zewnętrznie, ale w głębi serca, to znaczy, że droga wielkopostna odświeżyła w nas wiarę.